Walka o życie, taki tytuł ma ten reportaż. Reportaż Agaty Rokickiej w realizacji dźwiękowej Wawrzyńca Szwai. A razem ze mną w studiu tego reportażu po raz kolejny słuchała autorka Agata Rokicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I dr Barbara Patlewicz z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja jeszcze dodam, że Barbara Patlewicz jest politolożką od wielu lat prowadzącą badania dotyczące cmentarzy właśnie lwowskich, ale też autorką wielu monografii dotyczących tego, co pozostało na dawnych polskich kresach, szczególnie w okolicach Lwowa.
Autorką i współautorką, bo zespół tworzy tak zwany duet z profesorem Ryszardem Tomczykiem.
I teraz powiem o czymś takim. W tym reportażu pada jedno pytanie, które ja właściwie powinnam zadać obu paniom, które siedzą w tym studiu. Ja je zadam, ale myślę, że w trakcie, bo na początku chciałabym, żebyśmy wyjaśnili, jak to się stało, że ten reportaż powstał. On, myślę, że nie tylko we mnie i nie tylko w was po raz kolejny, wywołał sporo emocji. Wywołał je też pewnie wśród naszych słuchaczy. Nie powstałby, gdyby nie czas, który obie spędziłyście we Lwowie i to całkiem niedawno. Jak to się stało, że powstały te wszystkie nagrania?
To się stało dlatego, że po raz kolejny, chyba już po raz 12, towarzyszę właśnie temu duetowi naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego w ich badaniach we Lwowie, na lwowskich i podlwowskich cmentarzach. To jest już trzeci grant naszych naukowców i ja z nimi jeżdżę, trochę przeszkadzam, trochę pomagam, a przy okazji zawsze biorę ze sobą mikrofon i sprzęt, bo wiem, że tam znajdę mnóstwo tematów, fantastycznych ludzi przede wszystkim spotkam. Tak było przed wojną, ale też tak się zdarzyło już w tym czasie, kiedy w Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna. Długo państwo czekali na pozwolenie na to, by móc ponownie wrócić do Lwowa i tam wykonywać te badania. Natomiast ja im towarzyszyłam w drugim ich już właśnie w czasie tej pełnoskalowej wojnie wyjeździe. I tam właśnie spotkałam, dzięki dr Barbarze Patlewicz, właśnie Annę Kudzie. Prawdę mówiąc, to jest może śmieszne, ale na tyle dobrze się znamy, poznaliśmy, dzięki tym wyjazdom również, że już Barbara ma po prostu takie wyczucie dziennikarskie i mówi: słuchaj, musisz poznać tę kobietę, to jest petarda, to jest ktoś niesamowity. Oczywiście petarda brzmi trochę tak...
W kontekście tego, co dzieje się
oczywiście,
w Ukrainie.
Oczywiście, tak.
A tym bardziej, że ja ale od
chodzi
siebie
o
dodam
temperament,
tylko.
Chodzi tak. O sposób bycia, że to jest
to
ktoś
było słychać.
Energetyczny, ktoś, kto ma pomysły, tysiąc pomysłów na minutę, ale co ciekawe, tysiąc pomysłów na minutę realizuje. I rzeczywiście zawdzięczam Basi spotkanie.
A tym bardziej
Anią
ja tylko
Kudzią.
Zrobię malutką przerwę, że ja Anię Kudzie osobiście poznałam też podczas tego wyjazdu, dlatego że to była znajomość facebookowa, bo jednak wszystkie drogi prowadzą do Lwowa, natomiast Ania Kudzia prowadziła renowację nagrobków na cmentarzu Janowskim, czyli na cmentarzu z naszego pierwszego projektu i tak poznała w ogóle, że Tomczyk i Patlewicz istnieją i korzystała z naszej monografii. Po prostu myśmy się poznały przez media społecznościowe. Nigdy ze sobą poza jakimiś tam messengerami i tak dalej nie rozmawiałyśmy. Natomiast obserwując to, co ona robi, ona obserwując to, co ja robię, przy tym wyjeździe po prostu stwierdziłam, tym bardziej, że wiedziałam, że Agata z nami jedzie. Wiedziałam, co Ania robi na wschodzie pomagając i stwierdziłam, że po pierwsze zawieziemy nową publikację, żeby mieli kolejny przyczynek do kolejnych badań na cmentarzach, a dwa, no że trzeba pożenić te tematy, czyli Agata po prostu musi pokazać kolejną fantastyczną osobę związaną z tym Lwowem. No i właśnie tak się poznałyśmy. Zresztą spotkanie też było nieprawdopodobne, bo myśmy się umówili właściwie na to spotkanie w dzień 1 listopada obchody dnia zmarłych na cmentarzu Łyczakowskim. Bardzo tak pompatycznie, można powiedzieć, bardzo wysoko obchodzone też w takim wymiarze patriotycznym. No i myśmy się spotkali na cmentarzu obrońców Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim. I później pojechaliśmy między innymi do tej pracowni, w której Ania pracuje, więc to też był taki nieprawdopodobny dzień, pełen, no, ważnych dla nas przeżyć.
Powstał unikat, bo ta opowieść o renowacji zabytków jest na tle tego, jak dzisiaj funkcjonuje się we Lwowie. Powiedziała pani o tym, że wszystkie drogi prowadzą do Lwowa. Ale bardzo długo te drogi były dla was jako naukowców zamknięte. Po raz pierwszy w czasie tej pełnoskalowej wojny pojechaliście dopiero w tym roku we wrześniu. Ten wyjazd, gdzie powstał reportaż, był drugim. No i teraz ja zadam to pytanie, bo ono pada tam w reportażu. Ono się, myślę, każdemu nasuwa od początku, kiedy słucha tej historii. Właściwie po co? Po co w czasie działań wojennych prowadzić prace konserwatorskie? To po co?
Po co jeżdżą, spisywać między innymi inskrypcje nagrobne?
Po co jeżdżą szczecińscy naukowcy? Po co się narażać? Po co to dzisiaj jeszcze robić po tylu latach? Czy wyście sobie często zadawali to pytanie? Czy w ogóle przez moment nie przyszło wam do głowy?
Ania na to odpowiedziała w tym reportażu, myślę, bo ona tam mówi o tym, że to jest pewnego rodzaju forma walki.
Walki z okupantem.
Walki z okupantem, tak. Walki pokazania, że można żyć normalnie, mimo że jest wojna. Trzeba też pokazywać innym, że nie są sami, czyli my jako polscy badacze, wspierając w taki sposób Ukraińców. Zresztą przy tym pierwszym wyjeździe po długim okresie niebytu, ja też w pełni rozumiem jak gdyby decyzję naszych władz rektorskich, które w trosce o nasze bezpieczeństwo nie wyrażały zgodę na tą możliwość wyjazdu. Zresztą te działania, które Ania prowadzi, bo prowadzi to dla Instytutu Polonika, były jednym z takich argumentów, że jednak badacze z Polski wyjeżdżają do Ukrainy, prowadzą tam badania, prowadzą badania naukowe, prowadzą renowacje i to też było jednym z takich przyczynków, dlaczego myśmy tą zgodę uzyskali. Natomiast mnie uderzyło to, że jak byliśmy po raz pierwszy po tak długiej przerwie, właśnie podchodzenie Ukraińców do nas, kiedy słyszeli na przykład w przestrzeni miasta od dawna niesłyszany język polski, a przecież Lwów zawsze żył z polskich turystów, podchodzili do nas i mówili: dziękujemy, że jesteście. Bo dla nich nasz przyjazd był takim elementem normalności. To znaczy, że tak jakbyśmy się cofnęli sprzed tego czasu tej pełnoeskalacyjnej wojny, że przyjechaliście, to znaczy, że w nas wierzycie, że o nas nie zapomnieliście. To znaczy, że czujecie się u nas na tyle bezpiecznie, że chcecie prowadzić te badania, że jesteśmy dla was ważni. I to też nam przyświecało i to też jest pewnego rodzaju taki, no jeżeli się 10 lat prowadzi jakieś badania, prawda? Moi przyjaciele z Instytutu prowadzą badania w różnych obszarach Europy, obszarach świata, bo przecież mamy Amerykanistów, mamy ludzi zajmujących się Czechami, mamy wspaniałych archeologów, którzy odnoszą sukcesy. Przecież to przy moim instytucie ostatnio Agnieszka Matuszewska dostała Nobla Zachodniopomorskiego, więc my działamy w różnych przestrzeniach. Akurat ja z profesorem Tomczykiem prowadzę te badania we Lwowie i to, że wybuchła wojna, to, że oczywiście się zastanawialiśmy, no bo każdy ma poczucie strachu, każdy ma świadomość, każdy racjonalnie myślący człowiek ma obawy i przy tym drugim wyjeździe teraz myśmy tak naprawdę zdali sobie sprawę trochę, co robimy, jak wysiedliśmy w Przemyślu Na dworcu się znaleźliśmy, jak wysiedliśmy z busa, bo przekraczamy granicę na piechotę, potem wsiadamy w busa i znaleźliśmy się we Lwowie po tym wyjeździe. Myśmy wrócili trzy tygodnie tam byliśmy, a Agata była 2 tygodnie. I tak popatrzyliśmy z profesorem na siebie i się zastanowiliśmy, co my robimy. Że to napięcie jednak, które nam towarzyszyło tam, to poczucie zagrożenia, mimo że ten drugi wyjazd był znacznie bezpieczniejszy, nie było tyle alarmów, nie było przede wszystkim wyłączania tak często prądu, tak jak było to przy tym pierwszym wyjeździe, to jednak te wszystkie elementy, to poczucie zagrożenia, które każdemu pewnie towarzyszy w sytuacji, kiedy wyjeżdża do kraju, w którym jest wojna, mimo że we Lwowie tej wojny tak nie widać oczywiście. Widać ją inaczej, ale nie widać takich zniszczeń, jakie są na przykład na wschodzie, to jednak to poczucie pewnego obowiązku, pewnej odpowiedzialności, poczucie misji też trochę, jeżeli chodzi o te nasze badania i też tego, że my dajemy tym Ukraińcom, którzy tam zostali, też tym Polakom, którzy tam mieszkają, takie poczucie, że nikt o nich nie zapomniał, bo to, co na końcu pada w tym reportażu, że my zapominamy o tej wojnie, że przyzwyczajamy się do tych obrazów.
Że się znudziła,
że są inne...
Znużeni jesteśmy, zmęczeni.
Tak, że są
wojną.
Inne zapalne miejsca na świecie i nasz wzrok jakby omiata tylko informacje dotyczące Ukrainy. No tak, no znowuż coś się tam stało. No dobra, no zginęło tyle, ale w Strefie Gazy ginie więcej i tak dalej, więc nie. Chcę tam jeździć, mam nadzieję, że będziemy tam jeździć i mam nadzieję, że ta wojna się zakończy pozytywnie dla Ukrainy.
Jeśli ale tam mogę... pada też takie zdanie, to jest wojna nas wszystkich.
Bo
tak,
to prawda.
Jest wojna nas wszystkich, a ja jeszcze do tego chciałam dodać, właściwie powrócić do słów bohaterki Ani Kudzi, która w pewnym momencie mówi, że w zasadzie to o to walczą ci nasi chłopcy. Bo ona mówi, chłopcy, nasi chłopcy.
O tę normalność.
O tę normalność, o życie, o normalne życie.
Oni
o to,
walczą
żeby
za
się
nas
tutaj
tak naprawdę, żeby
toczyło,
było bezpiecznie.
Żeby było bezpiecznie, ale żeby to życie mogło toczyć się. Jeśli mogę, chciałabym zacytować to, co Ania Kudzia zamieściła w dniu, kiedy wszyscy liczyli, bo minęło 1000 dni pełnoeskalacyjnej wojny i ona wpisała na jednym z portali społecznościowych coś takiego. My już przestaliśmy to liczyć, ale wiecie, co innego liczymy? Nie te dni, które już minęły, ale te, których nie znamy i których policzyć nie możemy. Ile ich jeszcze zostało do końca wojny? Liczymy apteczki, które wysyłamy na front. Liczymy stazy, których nam brakuje. Liczymy samochody, które udało już nam się zawieźć. Liczymy kasę, która jest potrzebna na pomoc. Liczymy rakiety, liczymy drony, liczymy odgłosy wybuchów. Liczymy minuty do zakończenia alarmów, liczymy dni, od kiedy nie widzimy naszych przyjaciół. Liczymy dni, kiedy nasi przyjaciele wrócą z frontu.
Łamał ci się głos. Z czym wróciłaś ze Lwowa? Z emocjami jakimi?
Ze strachem, który czuję dopiero jak wróciłam, tak naprawdę.
Czyli tak jak my.
Mhm. I z takim wielkim poczuciem, że tam się dzieje wielka niesprawiedliwość, nie wolno. Po prostu nie wolno o tym zapominać. Nie możemy się przyzwyczajać do tego. Nie możemy dopuścić do tego, żeby traktować to jako stały element, przepraszam za wyrażenie, krajobrazu, że tam na wschodzie toczy się wojna.
Wróciłyście akurat wtedy, kiedy zaczęły padać takie mocne zdania, że otoczenie Donalda Trumpa mówi o tym, że trzeba
zakończyć
tę wojnę.
Myśmy tam byli w momencie, kiedy były ogłoszone wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i to takie zderzenie, bo Ukraińcy i Polacy i Ukraińcy, którzy tam mieszkają, byli pewni, że Kamala Harris wygra i nagle po prostu to oczekiwanie i jedna wielka konsternacja, ale też nowe poczucie strachu, co będzie dalej.
I jednocześnie w tym wszystkim, tutaj mamy wybory, to są te deklaracje otoczenia Trumpa czy samego Trumpa, ale jednocześnie Putin coraz bardziej, coraz głośniej zapowiada i straszy działaniami takimi już jądrowymi. W tym momencie wracacie do Polski. Jak to wpłynęło też na wasze emocje?
To znaczy, ja powiem szczerze, że ja niestety się spodziewałam tego, że będą takie, a nie inne wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, mimo całej nadziei, że będzie inaczej.
Dlaczego?
Z wielu powodów. Przede wszystkim tego, jakiej narracji Trump używał w swojej kampanii. Przede wszystkim ze względu na to, że prezydent Biden dał za mało czasu na budowanie jakby Kamali Harris swojej pozycji i tego, jakim ona była wiceprezydentem przez cały ten okres. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili się nie wygrywa wyborów bazując na elitach. Ją wsparły elity. To, że mogliśmy obserwować, nie wiem, największe gwiazdy Hollywood, obserwować licznik datków, które rosły na jej kampanię, no to jedno, ale to nie działa na zwykłego szarego Amerykanina, którego interesuje to, że na przykład benzyna kosztuje więcej, albo że kupi za $10 mniej jedzenia niż przed prezydenturą prezydenta Bidena. I to niestety wszystko była komasacja zdarzeń, a tym bardziej, że Amerykanów po prostu, oni są bardzo amerykanocentryczni. Ich nie interesuje wojna w Ukrainie. No i taka jest prawda. No,
ale Ukraińców interesowały wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych.
No tak, no bo to jest największe mocarstwo i decyzje, jakie podejmuje prezydent Stanów Zjednoczonych, tym bardziej przy patrzeniu, jakim prezydentem był prezydent Trump, jak nieprzewidywalnym. Teraz no, wystarczy chociażby zobaczyć, jakie są te decyzje dotyczące jego administracji, kogo on wybiera na najbliższych współpracowników. Kwestia chociażby współpracy z najbogatszym człowiekiem świata, mówię o Masku, całej kampanii, która została zrobiona na profilu X i tak dalej. No jak my żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości w tej chwili, następuje całkowite geopolityczne przetasowanie w wielu warstwach funkcjonowania relacji międzynarodowych i to niestety widać i to też widać, że po raz kolejny między innymi państwa Unii Europejskiej też czekały na to, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, co widać po natychmiastowych decyzjach, po tym, co się stało w Niemczech, co się stało w tej chwili we Francji. To są niestety systemy naczyń połączone i na tym najbardziej będzie traciła Ukraina, dlatego że te kraje się skomasują na rzecz zabezpieczenia sobie też kwestii związanych z gospodarką, bo to nie od parady. Trump wygrywa wybory w Stanach Zjednoczonych, a my mamy podpisanie umowy pomiędzy Unią Europejską a Mercosur. Więc jakby wszyscy czekali, kto będzie zasiadał w Białym Domu. Ukraińcy na to czekali przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontekst pomocy dla nich i tego, na ile ten konflikt, na ile oni będą mieli wpływ na to, jak ta wojna będzie się toczyła dalej, a na ile oni się staną targetem pomiędzy rozwiązaniem problemów na przykład amerykańsko-chińskich w kontekście tego, że Trump stwierdzi, dobra, bierzcie sobie tą Ukrainę, bo ja mam ważniejsze problemy związane z walką z BRIC-iem, ze wspieraniem Izraela i tego typu rzeczami. Więc jest za dużo sytuacji konfliktowych. Jeszcze teraz to, co się w Syrii na nowo odżyło. Ja akurat jak prezydent Korei Południowej ogłosił stan wyjątkowy, ja zajęcia prowadziłam wtedy.
Wojenny.
Prowadziłam zajęcia i nagle jedna z moich studentek po prostu bierze telefon i mówi, pani doktor, czy pani wie, że został ogłoszony właśnie stan wojenny? I czyli ta świadomość tego, że my stoimy przed globalnym zagrożeniem, niestety jest coraz silniejsza. A dla Ukraińców jakby taka stabilizacja, którą dawał Biden, myśmy przespali jedną rzecz. Mówimy cały czas, że to jest tysiąc któryś dzień wojny, ale ta pomoc dla Ukrainy była cały czas obwarowana jakimiś negocjacjami, jakimiś opóźnianiem, decyzjami związanymi z tym, że nie możemy pozwolić na przykład wykorzystywać Ukraińcom broni na terytorium Rosji, bo to doprowadzi do wciągnięcia krajów NATO w ten konflikt i to wszystko takie wyrywanie po prostu ręcznie poszczególnych elementów, które miały się przyczynić do wzmocnienia tej Ukrainy i to są niestety konsekwencje tego, że oni dali z siebie naprawdę wszystko. Tam pada nazwa pola marsowego, czyli takiego miejsca, gdzie są chowani lwowiacy, można powiedzieć. Ludzie, którzy pochodzą ze Lwowa, albo w jakimś tam stopniu łączą się ze Lwowem i zginęli i chcieli być tam pochowani. I na przykład porównując to, jak myśmy byli we wrześniu i porównując ten ostatni wyjazd, no tam tych grobów chyba przybyło, nie wiem, koło 300 w tak krótkim czasie, a to jest jedno miejsce. A tak naprawdę Ukraina zaczyna przypominać jeden wielki cmentarz. Ci, którzy nie chcieli walczyć, uciekli, tym bardziej, że te ucieczki z kraju są coraz częstsze, no bo ludzie nie widzą sensu, po co mamy ginąć, skoro wszyscy chcą położyć na nas krzyżyk, chcą o tej wojnie zapomnieć i to po co to bohaterstwo, po co te wyrzeczenia, po co? I to niestety myśmy wrócili z takim poczuciem jakby takiego braku nadziei. Ja nigdy nie widziałam takiego smutku, takiej ciszy, takiego skupienia i takiego zastanowienia się nad tym, co będzie dalej, jak po tym ostatnim wyjeździe. Ja wróciłam stamtąd po raz pierwszy po prostu smutna.
Ja, jak powiedziałaś o tym polu marsowym, zresztą jak słuchałam tego reportażu po raz kolejny, to widzę cały czas taki obraz. Tam przez moment słyszymy jeden z żołnierskich pogrzebów na polu marsowym właśnie tuż przy cmentarzu Łyczakowskim. I ten obraz jest taki, że toczy się ceremonia, ceremoniał cały, bo wszystkie te pogrzeby mają taki piękny ceremoniał, piękną oprawę. I stoją dwie małe dziewczynki, nie wiem, 7 i 4 lata, może troszeczkę starsze, może, nie wiem, 9, 6 lat, ubrane na czarno. I żołnierze zwijają flagę, która przed chwilą okrywała trumnę prawdopodobnie taty. Zwijają ją także w sposób ceremonialny i wręczają tym dziewczynkom. I one stoją i nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Po prostu to jest jeden z takich widoków, których się nie zapomni i ja bym chciała po prostu, żebyśmy o takich rzeczach nie zapomnieli. Mówiąc o wielkich sprawach wielkiego świata, geopolityce, co się komu opłaca, a co nie.
Ty też wróciłaś z takim poczuciem braku nadziei właśnie.
Tak.
Zostawimy słuchaczy też z tym poczuciem braku nadziei, czy nie?
Między innymi słuchając tego reportażu i słuchając entuzjazmu Anny Kudzi,
która jest tam na miejscu,
która jest tam
jak
na
nie może
miejscu,
wejść do miasta, to wchodzi.
I w międzyczasie znów była na froncie.
Właśnie, zawiozła swój samochód, którym nas wiozła właśnie do tej swojej pracowni. Przedzierałyśmy się w strasznym, gigantycznym korku. Ona zresztą potem biegła na spektakl teatralny, na który się zresztą spóźniła. Życiu takiego korka chyba we Lwowie nie przeżyłam, ale jechałyśmy samochodem takim wysłużonym, szarym samochodem, który przez długi czas...
Fordem?
Fordem czy Oplem? Już
nie
pamiętam, jaka to była marka. W każdym razie nie tak dawno ze swoją przyjaciółką Natalią pojechały na wschód, zawiozły ten samochód, wróciły. Samochód, mam nadzieję, że dobrze posłuży. Natomiast nie wolno, ze względu na takich ludzi, ale ze względu na tych wszystkich ludzi, którzy walczą, którzy tam mają nadzieję, którzy wierzą w to, że zwyciężą i mimo, że każdy ma moment takiego załamania, takiego braku nadziei, to trzeba się po prostu otrzepać i powiedzieć, no nie, no kurczę, jakiś szurnięty Putin, który sobie wymyślił, że poukłada świat na nowo, bo chce sobie stworzyć imperium i myśli, że jest carem. Nie, po prostu nie. Trzeba mieć nadzieję.
Agata Rokicka potakuje głową. Bardzo wam dziękuję za ten optymizm na końcu. Również dr Barbara Patlewicz i Agata Rokicka dzisiaj gościły w magazynie Fonosfera, a przypomnę, rozmawiałyśmy po reportażu Agaty Rokickiej, który przywiozłaś ze Lwowa. Walka o życie to tytuł tego reportażu. Reportażu w realizacji Wawrzyńca Szwai i reportaż i nasza rozmowa na stronie radioszczecin.pl/fonosfera. Jeżeli nie zdążyliście posłuchać tego reportażu, to koniecznie to jeszcze zróbcie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Joanna Skonieczna. Dobranoc, do usłyszenia.